Zamknęliście, dobrze. Dzięki. Słuchajcie, dzisiejszy urywek to jest pierwszy list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian. Urywek, który przeczytał Sebastian. 12 rozdział, począwszy od 12 wersetu do końca. I na początek przeczytam ostatni werset. Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Co się dzieje? Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, dziękujemy za Twoje słowo, które w jakiś dodatkowo wyraźny sposób do nas dochodzi dzisiejszego poranka. W jakiś dodatkowy, pełniejszy sposób rozumiemy, co to znaczy być jednym ciałem Chrystusa. Prosimy o Panie, abyś nas poprowadził, prosimy, abyś nam wytłumaczył, objaśnił, wyposażył tak, aby Twój Kościół wzrastał we wszelkie obdarowania, we wszelkiej mocy, by Twoje Królestwo rozszerzało się na tym świecie. Powierzamy teraz ten czas Twojej opiece. Amen. Słuchajcie, dzisiejszy urywek traktuje o ciele Chrystusa i jak wspomniałem już w jakiś taki dodatkowy sposób, chyba rozumiemy, co to znaczy być jednym ciałem. Co to znaczy doznawać jako jedno ciało straty, poczucia smutku. Bóg pozostaje wierny. Słuchajcie, w swojej opatrzności, dzisiaj pierwsza niedziela, że nie ma Darka, a pierwsza niedziela, kiedy jest z nami Marysia. Bóg pozostaje wierny. Słuchajcie, każde odejście jest smutne. Każde odejście napełnia nas smutkiem. Ale odejście Darka jest odejściem pełnym nadziei. Pamiętam, że wczoraj, kiedy w jakimś szoku usłyszałem, co się stało, to zaraz drugie jakieś uczucie, które się pojawiło, to pojawiło się jakaś taka zazdrość w pewnym sensie. Jakieś takie szczęście, że Darek jest już w jednej chwili, przeniósł się w miejsce o wiele lepsze. Tak więc smutny to jest dzień, ale jak powiedziałem, jest to dzień pełen nadziei. To jest dzień, niektóre odejścia są odejściami, którym brakuje nadziei. Odejściami, nad którymi należy rozpaczać bez nadziei. Podczas gdy tutaj jest zupełnie, zupełnie inaczej. Dzisiejszy urywek mówi o ciele Chrystusa. I chyba nie ma urywka w całej Biblii, który wyraźniej tłumaczyłby nam, czym jest ciało Chrystusa. Kontekst dzisiejszego urywka to jest werset pierwszy 12 rozdziału, który nie przeczytaliśmy. 12:1. A co do darów duchowych, bracia, tak naprawdę jest tam napisane, a co do duchowych rzeczy, co do duchowości, tam nie ma darów duchowych, co do duchowości, duchowych rzeczy. Bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Tak więc kontekstem są obdarowania czy duchowości różnego rodzaju. Musimy pamiętać, że w większości pierwszy list do Koryntian stanowi napomnienie dla Kościoła w Koryncie. Dlaczego? Dlatego, że Koryntianie wynosili się ponad siebie, jeden ponad drugiego, z powodu jakichś spektakularnych przejawów działania Ducha Świętego. I w większości pierwszy list do Koryntian stanowi właśnie napomnienie. Apostoł zaczyna mówić, jak usłyszeliśmy, zaczyna mówić o duchowościach, o darach duchowych. I to jest bardzo ważne teraz rozróżnienie. Słuchajcie, w naszym kościele bardzo często mówimy i słusznie, bardzo duży kładziemy nacisk i słusznie na nasze powołania zawodowe, na nasze wierności domowe, na wszystkie te obowiązki codziennego dnia, że to jest nasze kapłańskie, święte powołanie. Każda dziedzina życia jest święta. Ale słuchajcie, ten urywek, dzisiejszy urywek, nie mówi o tym, co robisz w domu, nie mówi o tym, co robisz w pracy, ale ten urywek mówi, czy pyta, zadaje pytania, jak służysz w kościele. Bardzo precyzyjne pytanie. Jak wspierasz ciało Chrystusa? Tak więc apostoł będzie mówił o charyzmatach, a charyzmaty, definicja, to bynajmniej nie jest mówienie językami i prorokowanie, ale charyzmaty, czyli dary łaski, czyli o zdolnościach, służbach od Boga dla budowania Kościoła. I to jest ten temat. W jaki sposób wspierasz konkretnie ciało Chrystusa, Kościół? Jak wygląda twoja służba? Czym ona jest, jeśli chodzi o to ciało, ten Kościół? Czy cokolwiek robisz, czy nic? Widzicie, w kościele w Koryncie pojawił się problem. I problem był, nic odkrywczego nie powiem, problemem pychy. Problem polegał na tym, że niektórym wydawało się, że są bardziej obdarowani przez Ducha. Są bardziej pobożni, bardziej wartościowi, bliżej Boga, dlatego że mają jakiś dar, który w ich mniemaniu był ważniejszy od innych. I problem jest to, można powiedzieć, stary jak świat i problem jeden z najbardziej śmierdzących problemów. Dlaczego? Dlatego, że dotyczy pseudoduchowości, tej takiej udawanej, na pokaz, na wyrost, w pełnej pretensjonalizmu, a nie prawdziwej. Słuchajcie, podam wam przykład. Za czasów Lutra w XVI wieku byli tak zwani, mieli bardzo interesującą nazwę, entuzjaści. Tak ich nazywano. I oni szczycili się właśnie objawieniami ducha. O, duch mi powiedział, o, duch mnie poprowadził, duch mi objawił. I byli tak skuteczni, że byli w stanie zastraszyć Melanchtona. Jednak z Lutrem nie poszło im tak łatwo. Kiedy w jego obecności zaczęli wykrzykiwać duch, 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 Luter odpowiedział na to: zaraz trzepnę tego waszego ducha w ryj. Dosłownie. Słuchajcie, to jest coś, co naprawdę jest do pozazdroszczenia, czy ciężkie, taka odpowiedź lutrowa, ciężka do znalezienia w obecnych czasach. W obecnych czasach my jesteśmy otwarci. W obecnych czasach my nie chcemy się jednoznacznie wyrazić na żaden temat. Podczas gdy dla Lutra to było jednoznaczne. Dla Lutra, jeżeli duch, jeżeli objawienie, to Słowo Boże. A jeżeli mówisz o objawieniu, o jakichś prywatnych rzeczach, to nie jest to czymś, co w jakikolwiek sposób będzie mnie wiązało. Tak więc Paweł Apostoł przychodzi do Koryntian z napomnieniem i mówi: pogubiliście się w relacjach. Nie macie pojęcia, co się dzieje. Jaki jest problem? No problem jest taki, że staliście się indywidualistami. Czyli zupełnie tak jak dzisiaj. Wciąż myślicie starymi schematami, schematami ze świata, że chodzi o jakąś rywalizację, chodzi o władzę, chodzi o gnębienie innych, chodzi o to, aby wyrwać się do przodu. Nie rozumiecie, o co chodzi. Podczas gdy to, o co chodzi, to chodzi o ciało. Chodzi o jedność. Chodzi o budowanie ciała, którego pierwowzorem, którym jest Chrystus. I słuchajcie, dzisiejszy urywek jest też rozprawką, można powiedzieć, filozoficzną, traktującą o szczególe i klasie, tak jak jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. Czyli zarówno jedność, jak i wielość w Bogu są jednakowo ostateczne. Tak samo tutaj wiele członków, ale jedno ciało, ciało Chrystusa. Apostoł chce nam powiedzieć, pamiętajcie jak to wygląda, pamiętajcie jak to działa. Wydaje się, że ta ilustracja Pawłowa o ciele, o oku, o nogach, o rękach, wydaje się być jakąś opowieścią dla dzieci. Czego tu nie można zrozumieć? Co, z czym się można rozminąć? Czy to jest aż tak trudne do pojęcia? I apostoł zaczyna cały urywek wersetem 12. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus, zaczyna i kończy od ciała Chrystusa. I werset 27. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. Następnie mówi, są różnice między wami. Jesteście różnego pochodzenia, posiadamy różne obdarowania, ale wszyscy razem tworzymy jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem Świętym. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Tak więc jeden duch stał się naszym udziałem. I słuchajcie, to jest napomnienie. Od razu na samym początku o zgrozo apostoł mówi, o zgrozo dla wielu współczesnych braci i sióstr w Chrystusie, dla wielu charyzmatyków współczesnych, o zgrozo apostoł mówi, że wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym jak przez chrzest. Jeżeli zostałeś ochrzczony, masz pewność Ducha Świętego. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Tak więc nie ma drugiego działania ducha w wydaniu niektórych. Nic z tych rzeczy. Wszyscy bez wyjątku mają ducha przez chrzest, kropka. Tak więc nie chodzi o to, jak w niektórych kościołach jest presja, że musisz przemówić chociaż raz językami. Nic z tych rzeczy. Zostałeś ochrzczony, jesteś napełniony Duchem Świętym. Co więcej, ten urywek, jak żaden inny, naucza członkostwa w Kościele, członkostwa w ciele Chrystusa. I to jest kolejna rzecz nie do uniknięcia. Jeżeli zostałeś ochrzczony, powinieneś trwać i zostałeś włączony do ciała Chrystusa automatycznie. Jesteś częścią ciała Chrystusa. Dlatego dzieci, które są ochrzczone, nie przyłączają się później w wieku dojrzałym do Kościoła, nie przyjmują członkostwa. Dlaczego? Dlatego, że zostały już włączone do ciała Chrystusa. Słuchajcie, cały rywek mówi o tym, że jeżeli jesteś poza ciałem Chrystusa, łudzisz się jedynie swoim zdrowiem, łudzisz się, że z tobą jest w porządku. Dlatego, żeby było w porządku, musisz trwać w Chrystusie. Następnie apostoł Paweł, Bóg przez apostoła, w bardzo obrazowy sposób opowiada nam, jak to wszystko działa. Myślenie, które apostoł przedstawi, które się wydaje być myśleniem hipotetycznym, jest tak naprawdę naszym wielokrotnie myśleniem, które jednak jest pozbawione wszelkiego sensu. I wydaje się, że apostoł przy pomocy tej ilustracji w bardzo jasny sposób pokazuje, że dlaczego tak myślisz, skoro to nie ma najmniejszego sensu. Co więcej, tym gorzej, że takie myślenie jest tak naprawdę, kiedy tak myślimy, i zaraz udamy się do tych przykładów, kiedy tak myślimy, tak naprawdę grzeszymy przeciwko ciału. Paweł zaskakująco zaczyna od, bo wydawałoby się, że powinien zacząć od tych, którzy są pełni pychy i wynoszą się ponad innych. O, ja mam coś, czego ty nie masz, a ty, boroczku, mały, kimże ty jesteś w porównaniu ze mną? A zobaczcie, Paweł zaczyna od zupełnie zaskakującej strony. Werset 15. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Paweł zaskakująco zaczyna od ludzi, którzy nie dostrzegają własnej wartości. Którzy tak naprawdę postrzegają siebie jako nieistotną część Kościoła. I wydaje się, że to jest jeden z bardziej powszechnych i bardziej niebezpiecznych problemów w Kościele. Kiedy postrzegamy siebie bez wartości i co więcej gorzej, czynimy tak, bo postrzegamy Boga jako naszego wroga. Jako ten, który o, my nie jesteśmy tacy duchowi jak ci inni. Jaką my mamy, jaki jest w ogóle nasz sens i pożytek w Kościele? I czynimy tak, dlatego że myślimy, że Bóg nas ściga. W tym wersecie ręka, noga mówi, ręka to ma dobrze. Ja jestem jakąś tam głupią nogą, której nawet nie widać. Ręka to sobie może chwycić kubek gorącej kawy, może podrapać się za uchem, podczas gdy ja żadnej z tych rzeczy nie mogę zrobić. Jestem bezużyteczna jako noga. Jakby mnie zabrakło, noga myśli, nic by się nie stało. Dlaczego? Dlatego, że ręka nadal by chwytała kubek z kawą. Czy taka jest prawda? No oczywiście, że nie. Dlatego, że jakoś trzeba najpierw pójść do sklepu i kupić tą kawę, żeby później móc chwycić kubek z gorącą kawą. Ucho chciało być okiem. Zniechęca się, że nim nie jest. Noga chciałaby być ręką, zniechęca się, że nią nie jest. I dochodzi więc do wniosku, że nie należy do ciała. Jak nie jestem ręką, myśli sobie noga, to zabieram swoje zabawki i idę do domu. Jeżeli nie mogę być ręką, to ja nie chcę się bawić w takie coś. Słuchajcie, kiedy dorastałem, kiedy byłem małym chłopcem, wszyscy chłopcy ze wsi bardzo często bawiliśmy się w czterech pancernych. Było takie drzewo, gdzie był taki ułamany konar, który odgrywał rolę skrzyni biegów. W czołgu, w rudym 102 i bardzo często odłamkowym ładuj i to była nasza zabawa. Jednakże częstokroć do zabawy nie dochodziło. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Każdy chciał być Jankiem. Na samym początku było rozdzielanie, kto jest Jankiem, kto jest Gustlikiem. Problem był taki, że każdy chciał być Jankiem. I czasami, jeżeli każdy się uparł przy swoim, to w zasadzie żadnej zabawy nie było. Noga nie może się zamienić z ręką miejscami, dlatego że to i tak nic nie da. Następnie zwróćcie uwagę w 17 wersecie. Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Wyobraźmy sobie, gdybym na przykład ja był jedną wielką gałką oczną. Taka potężna gałka oczna tutaj na stole jakby. Bym widział. Bym nic nie słyszał, nie miałbym nóg. Sebastian z Radkiem musieliby mnie chwycić i przenosić w inne miejsce. Bym po prostu tylko widział i postrzegał. Tylko pytanie jest oczywiście, po co? Po co? Apostoł mówi, to nic nie daje. Potężna gałka oczna czy ucho samo, bez reszty ciała, jest zupełnie bezużyteczne. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. Tak więc najpierw mamy, że Duch rozdziela dary tak jak chce. Tutaj mamy, że Bóg suwerennie rozdaje każdemu tak, jak to się Jemu podoba. Jaka jest nasza rola? Zaufaj Mu. Bóg Ciebie kocha. Jesteś cenny i niezbędny w Jego oczach. Po prostu z wdzięcznością poddajmy się Jego wyrokom i wypełniajmy to obdarowanie, którym nas obdarował. Następnie apostoł przechodzi do drugiej grupy. Pierwsza grupa, przypomnę, nie widziała swojej wartości. O, nie jestem częścią ciała, bo jestem bezwartościowy. Druga grupa, co apostoł udowadnia, że jest kompletnie nieprawdziwe. Druga grupa, werset 21, nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem. A dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg, ponownie ta sama prawda, lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Teraz apostoł przechodzi do kwestii pychy. Moje obdarowanie i to, co ja robię w Kościele, jest najważniejsze. Jaka jest cecha charakterystyczna pychy? Cecha charakterystyczna pychy jest taka, że iż pycha jest osamotniona. Pycha nie słucha, pycha mówi. Pycha, co więcej, ciągle mówi, myśli o sobie i kluczowa teraz definicja, jeśli chodzi o pychę. Pycha analizuje wszystko w odniesieniu do siebie. Pycha nigdy nie zapomina o sobie, a wszystko analizuje w odniesieniu do siebie. Pycha jest samowystarczalna i kolejne, uwaga, ważne rozróżnienie, pycha wykorzystuje innych, ale nie potrzebuje nikogo. Wykorzystuje jak najbardziej, ale nie potrzebuje nikogo. Apostoł mówi, prawdziwa pobożność rozumie, jak to działa. Prawdziwa pobożność nie wynosi się nad innych. Dlaczego? Dlatego, że prawdziwa pobożność postrzega innych oczami wiary. Co to znaczy postrzegać innych oczami wiary? Bardzo precyzyjna definicja, już teraz powinniście wiedzieć, co to znaczy. Postrzegać innych oczami wiary to postrzegać innych poprzez objawienie, poprzez to, co Bóg powiedział w tym rozdziale. A co to znaczy konkretnie? Postrzegać innych przez objawienie oznacza postrzegać słabych jako ważnych. Postrzegać tych, którzy są słabi, którzy są zniewoleni różnego rodzaju rzeczami, którzy nie wyglądają na jakichś cichych na przykład w kościele, postrzegać ich jako niesłychanie istotnych i ważnych. To jest postrzeganie innych oczami wiary. Dlatego na przykład przyjmujemy dzieci w kościele. Chrzcimy je, ale też dajemy im chleb i wino. Przyjmujemy innych słabych, nie spisujemy ich na straty, nie myślimy o sobie, żeśmy zacniejsi. Dlatego nikt z nas nie może powiedzieć, nie potrzebuję cię. Jeśliś chory, mnie to boli. Jesteśmy członkami jednego ciała. To, co dzisiaj odczuwamy, ten ból po stracie Darka, niewyobrażalny, dokładnie ilustruje to, o czym apostoł tutaj mówi. Wystarczy, że skaleczą się w palec, żeby całe ciało chorowało. Słuchajcie, najdrobniejsze nawet skaleczenia należy opatrzyć, żeby nie wydało się coś poważniejszego. Ale słuchajcie, to jest jedna rzecz. Kiedy apostoł mówi, że kiedy jeden członek cierpi całe ciało, to nie chodzi tylko o nasze odczuwalne wrażenia. Nie chodzi o to, żebym ja zaczął cierpieć, kiedy cierpią inni. Nie. Chodzi o to, abym zrozumiał, że taka jest rzeczywistość. Rzeczywistość jest taka, że jeżeli ktoś jest słaby, całe ciało cierpi. Całe ciało ponosi szkodę. Taka jest rzeczywistość, bez względu na to, jakie są moje odczucia w danym momencie. Ale słuchajcie, jeśliśmy obojętni, srodzy, niewspółczujący, ponownie wracamy do tej kwestii miłosierdzia. Jeżeli nie mamy miłosierdzia, jeżeli nie potrafimy dostrzec potrzebujących, jeżeli nie potrafimy dostrzec słabych i cenić słabych, to w ogóle co z nami będzie? Jeśli ktoś nie czyni tego, co powinien, jak w ciele, całe ciało cierpi. Słuchajcie, dobro ciała może być osiągnięte tylko i wyłącznie wtedy, kiedy każdy członek czyni to, co do niego należy. Słuchajcie, wydaje się taka łopatologia. Ale dobro ciała, szczęście ciała, szczęśliwość, powodzenie, wzrost, spełnienie ciała może być osiągnięte tylko i wyłącznie wtedy, kiedy każdy członek czyni to, co do niego należy. Czyli oko widzi, ucho słyszy, nogi chodzą, ręce chwytają, również organy te, których nie widzimy, kiedy wszystko działa odpowiednio. Jeśli przez dłuższy czas, nawet w ukryty sposób, któryś z naszych organów źle funkcjonuje, co się stanie z resztą ciała? Tak więc jesteśmy ciałem Chrystusa, osobno członkami, czytamy w wersecie 27. I pamiętajmy o jednym. To nie jest zgrabna ilustracja apostoła Pawła, żeby nam coś wyjaśnić. To nie jest zgrabna ilustracja. O, jesteśmy członkami i jest ciało. Słuchajcie, taka jest rzeczywistość. To jest rzeczywistość. To są realia. Realia są takie, że jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie. A nie jedynie ilustracja, którą dydaktyczna, którą apostoł stosuje. Kolejne wersety, 28 do 30. A Bóg ustanowił, zobaczcie, duch rozdaje tak jak chce. Tutaj ponownie Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? I oczywiście odpowiedź na tą serię pytań jest nie. Dlatego, że są różnorakie dary, obdarowania. Czy wszyscy są apostołami? Nie. Czy wszyscy są prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dar uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Nie. Mamy różne obdarowania. Ciekawe jest, że te ostatnie dwa wersety to apostoł wymienia te dary, przed którymi, co do których za chwilę się wypowie, że te dary zostały dane jako fundament i przeminą, zanim zdążysz powiedzieć Indiana Jones. Na moment zatrzymajmy się na koniec na wersecie 28. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Słuchajcie, apostoł specjalnie miesza dary spektakularne, tymczasowe z innymi darami. W jakim celu? Nie wywyższajcie się, Koryntianie. Nie wywyższajcie się, dlatego że błądzicie, myśląc, że z powodu jakiegoś spektakularnego daru, który prawdziwie jest spektakularny, jesteście bliżej Boga. Ale te dary z 28 wersetu można podzielić na dwie kategorie. Co to są dary słowa i dary czynów, czyli służby. W Ewangelii Łukasza 24:19 czytamy: oni zaś odpowiedzieli mu: z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem. I teraz słuchajcie, jak Jezus jest opisany w Słowie Bożym. Który był mężem, prorokiem mocarnym, w czynie i w słowie. Przed Bogiem i wszystkim ludem. Słuchajcie, my mamy wzrastać w Chrystusie. I teraz, kiedy wzrastamy do tego wzorca, który jest nam przytrzymany na górze, tak jak dzisiejszego poranka, to jest ten wzorzec w słowie i czynie. Ale jeśli chodzi o Kościół, najczęściej dary słowa są wywyższane. Podczas gdy tutaj w dziwny sposób apostoł wskazuje, że wszystko jest potrzebne. Wszystkie dary są potrzebne, aby ciało Chrystusa było kompletne, zdrowe, dobrze funkcjonowało i wzrastało. Słuchajcie, pamiętam, jeszcze raz przypominam, zanim skończymy, że jest tutaj mowa o darach w Kościele. Jest tutaj mowa o służbie w Kościele. Jest mowa o tym, co ty robisz w Kościele. W jaki sposób dołączasz się, dokładasz się do tego, by ciało Chrystusa wzrastało. 1 Piotra 4,11, czyli tu nie ma mowy o waszym domu czy o waszym miejscu pracy. W 1 Piotra 4,11 czytamy: jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą. Podobnie widzimy ten podział na słowo i na usługiwanie, z mocą, której udziela Bóg. Chciałbym zwrócić uwagę, w 28 wersecie, gdzieś tam pod koniec, jest dar niesienia pomocy. I tak naprawdę jest to liczba mnoga, po angielsku to jest helps, dary usługiwania, czy różnego usługiwania, czy różnych pomocy. Pomocy w tej formie liczba mnoga i pojedyncza brzmi tak samo w języku polskim, podczas gdy tam jest wyraźnie liczba mnoga, różnego rodzaju usługiwania i kierowania. Kierowania nie chodzi bynajmniej o starszych, ale chodzi o innego rodzaju kierowanie, wspomaganie, służenie kierunkiem. I teraz o co chodzi w tych pomocach? Różnego rodzaju pomoca. Chodzi o wspieranie, pomaganie, tak by Kościół mógł funkcjonować. I słuchajcie, podam wam kilka przykładów, które sobie tutaj wypisałem, które w jakiś sposób powinny zobrazować, o co apostołowi tak naprawdę chodzi w całym tym urywku. I pytania są takie, niektóre z tych pytań, te służby już są wypełnione i pełnione. Niektóre niekoniecznie. Słuchajcie, ktoś musi umyć kieliszki po nabożeństwie. Ktoś musi przynieść mleko. Ktoś będzie musiał się upewnić, że literatura na stołach w pomieszczeniu obok jest ładnie ułożona. Ktoś musi przynieść tablicę z bramy. Ktoś musi wynieść śmieci po nabożeństwie. Ktoś musi zamieść dywanik. Ktoś musi umyć okna. Ktoś musi zrobić transmisję. Ktoś musi pamiętać, żeby kupić chałkę. Ktoś musi się upewnić, na przykład, że krzesła, które są poustawiane przy stołach na koniec, są równo ustawione. Że w pokoiku obok krzesła wyglądają tak, jakby tam był zrobiony porządek, a nie w różnych miejscach. Wreszcie ktoś musi zauważyć, że ktoś stoi sam i nikt z nim nie rozmawia, bo są inne dary też. Ktoś musi przynieść ciasto, ktoś musi pocieszyć, zachęcić. Ale słuchajcie, to nie są ciężkie muszenia, ale to jest naprawdę radość z tego, że mogę tego typu rzeczy robić. Jest gościnność na przykład. Gościnność to nie chodzi o to, żeby się zabawiać nawzajem, ale przede wszystkim zapraszać obcych. Czyli, jakby to opisać, czyli ludzi z kościoła, o których inni by powiedzieli, że nigdy w życiu by się nie pojawili w moim domu. Ktoś, kto raczej nie pasuje nam w jakiś sposób. Ktoś, kto ma dzieci, które rozwalą moją drogocenną porcelanę. A niektórzy na taką gościnność i na taką odwagę stać. Tak więc, słuchajcie, nie myślę, że to są napomnienia, to jest zachęta. Te dary obfitują wśród nas, ale tych darów jeszcze więcej potrzeba. Jak powiedziałem, są też inne dary. Zachęta, podziękowanie, pociecha. Zastanów się, jaka jest twoja służba w Kościele. Po pierwsze, musisz trwać w Kościele. Po pierwsze, musisz być jego częścią. Wiele z tych darów, słuchajcie, dzieci są w stanie bez żadnego problemu usłużyć i zrobić. Słuchajcie, to są rzeczy, które muszą być zrobione, żeby to ciało funkcjonowało. To się wydaje dziwne, umyć kieliszki, czy okna, czy przynieść ciasto, ale mówiąc o darze kierowania, to nie chodzi o starszych. Dar kierowania, proszę bardzo. Nie musisz sam robić wielu rzeczy, ale na przykład zorganizować zrobienie wielu rzeczy. Tak więc zastanów się, jaka jest twoja służba w Kościele. Pamiętaj, że jeśli nie robisz tego, do czego Bóg ciebie powołał, całe ciało cierpi z tego powodu. I zobaczcie werset 31. Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski. Czyli jeżeli robię coś, to wcale nie oznacza, że to jest koniec mojej drogi. Wciąż powinienem szukać, wciąż powinienem mieć w jakiś sensie niepokój, co jeszcze mogę zrobić, w jaki jeszcze sposób mogę wspomóc ciało Chrystusa. Starajcie się o większe dary, a apostoł kończy, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I rozpoczyna się werset 13 i cały werset 13 mówi: żadna wiedza, żadne poznanie, żadne obdarowanie, wszystko sprowadza się do miłości. I opisuje, jak ta miłość powinna wyglądać. Zakończę urywkiem z listu do Efezjan z 4 rozdziału, 15-16 werset. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stały, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że Ty w swojej mądrości tak to ustanowiłeś, że ciało jest w stanie funkcjonować, że ciało jest w stanie wzrastać. Choć czasami mamy wrażenie, że ponosimy stratę. Choć czasami, czasami tak jak dzisiejszego poranka wydaje się, że służby, które, które ktoś robił, nagle kogoś brakuje. Społeczność, która była, nagle wydaje się, że powstała luka. Ale Panie Boże, w żadnym sensie nie oznacza to luki w Twojej wierności. Ty wciąż pozostajesz wierny swojemu ludowi. Ty przeprowadzasz nas przez różne testy i próby. Ty sam dbasz o to, aby wszystko, co powinno być zrobione, wszelkie usługi, wszelkie pomoce, czy to ciasto, czy to okno, czy to śmietanka, czy cokolwiek, co to ciało potrzebuje. Że wszystko, co jest potrzebne, jest na miejscu. Dziękujemy Ci, Boże, za Twoją wierność. Dziękujemy, że Ty nas powołujesz tak, abyśmy z zapałem, z wdzięcznością wypełniali te zadania, ku którym nas powołałeś. Tobie niech będzie za to chwała. Amen.